radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam w niedzielne popołudnie i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiaj zapraszam do wysłuchania kolejnego wykładu z cyklu Duch Święty w dziejach apostolskich. Dzisiejszy zatytułowany jest Zaczęli mówić obcymi językami, a poprowadzi go ksiądz profesor Robert Głuchowski. Witam księdza profesora, szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu i wszystkim słuchaczom.
W poprzedniej audycji zaczęliśmy omawiać tekst z dziejów apostolskich mówiących o zesłaniu Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy.
Przyglądaliśmy się bliżej pierwszym wersetom tego łukaszowego opowiadania. Przede wszystkim zwróciliśmy uwagę, że zesłaniu Ducha Świętego towarzyszyły znaki, które jasno wskazują na potężne Boże działanie w dzień Pięćdziesiątnicy. Natomiast sam autor dziejów apostolskich tak buduje tę opowieść, aby czytelnik skojarzył to wydarzenie przede wszystkim z objawieniem Pana Boga i nadaniem prawa Izraelowi na Synaju w czasie wędrówki z Egiptu. I w ten sposób odbiorca tekstu ma nabrać przekonania, że u początków Kościoła Bóg daje nowemu ludowi Bożemu, Kościołowi, nowe prawo. Już nie wypisane na kamiennych tablicach, ale w sercach wierzących. Tym prawem jest sam Duch Święty.
Dzisiaj chcemy poświęcić nieco więcej czasu jednemu ze znaków, jaki towarzyszył zesłaniu Ducha Świętego, czyli darowi języków.
Warto się nad tym zatrzymać, bo z jednej strony jest to dar, jeśli możemy tak powiedzieć, bardzo spektakularny, a z drugiej strony interpretacja tekstu mówiącego o tym fakcie jest ciągle dyskutowana przez uczonych. Mianowicie święty Łukasz pisze, że pod wpływem Ducha Świętego apostołowie zaczęli mówić obcymi językami. Na czym polegał ten cud? Co się właściwie wydarzyło?
Wspomniał ksiądz, że interpretacja tego faktu jest wciąż dyskusyjna.
Tak, podawane są różne wyjaśnienia. Jedni uważają, że tekst trzeba rozumieć dosłownie, w tym sensie, że apostołowie pod działaniem Ducha Świętego rzeczywiście zaczęli mówić w obcych językach. Chodziłoby o tak zwaną ksenolalię. Mówić obcymi językami należy więc rozumieć dosłownie. Ci, którzy tak uważają, wskazują, że wynika to przede wszystkim z dalszej części opisu. Wszyscy ludzie słyszeli bowiem, że apostołowie przemawiają w językach ich krajów. O tym, co się wydarzyło, dowiedziało się przecież wielu mieszkańców Jerozolimy i przybyszów z diaspory przyszli do wieczernika, a tam spotkało ich właśnie coś niezwykłego. Apostołowie przemawiali językami znanymi dobrze przybyszom z dalekich stron. Takich znajomości nikt się nie domyślał u prostych Galilejczyków.
Jakie jest inne możliwe wytłumaczenie tego zjawiska?
Duża grupa egzegetów przyjmuje, że mamy tutaj do czynienia z częstym we wczesnym kościele zjawiskiem tak zwanej glosolalii, o którym najwięcej pisze święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. I tak pojęty dar języków był w gruncie rzeczy ekstatycznym wymawianiem nieartykułowanych dźwięków, zrozumiałych tylko dla ludzi posiadających dar ich objaśniania. W takim razie cud języków polegałby na tym, że apostołowie wypowiadali w ekstazie nieartykułowane dźwięki, które jednak dla pewnych słuchaczy były zrozumiałe, ponieważ otrzymywali dar ich rozumienia, tak zwany cud słyszenia.
Tak rozumiany dar języków był stosunkowo częstym zjawiskiem w pierwotnym kościele.
W stwierdzeniu mówić językami można rzeczywiście dostrzec charyzmat dosyć częsty w kościele pierwotnym. Wspomniany jest on w dziejach apostolskich na przykład w związku z wydarzeniami, które dokonały się w domu setnika Korneliusza. Czytamy o tym tak. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, że Duch Święty stąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. A więc Korneliusz i członkowie jego rodziny mówią językami, to znaczy wygłaszają przemówienie ekstatyczne. Zwrot mówić językami występuje jeszcze w opisie wydarzeń w Efezie, gdy czytamy, że gdy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty stąpił na nich, mówili też językami i prorokowali. Ale w tym wypadku nie chodzi o posługiwanie się niezrozumiałymi językami, ale o natchnione i zrozumiałe przemówienia, które należą do daru prorokowania.
Najwięcej jednak o darze języków pisze Paweł Apostoł.
Święty Paweł dostarcza dokładniejszych danych na temat daru języków w drugiej części pierwszego listu do Koryntian poświęconej charyzmatom. Czytamy tam, że pośród innych charyzmatów charyzmat języków wywoływał zachwyt wierzących Koryntian. Apostoł podkreśla jednak, że także inne charyzmaty udzielone przez Ducha Świętego są niezwykle pożyteczne i ważne. Dlatego nie wszyscy przemawiają językami. Duch daje dar przemawiania rozmaitymi językami. Daje ten dar tylko niektórym chrześcijanom. Innym natomiast daje łaskę tłumaczenia języków. Ten zaś dar, jak mówi, jest uzupełnieniem pierwszego, najważniejszego charyzmatu, którym jest miłość. Bez miłości ten dar niczemu nie służy, jak mówi Paweł, mówienie językami ludzi i aniołów nawet. I dalej święty Paweł zauważa: ten bowiem, kto mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go nie słyszy, a on pod wpływem ducha mówi rzeczy tajemne. I następnie dodaje, że ten, kto mówi językami, nie przyczynia się do budowania, nawet jeżeli jest w stanie przetłumaczyć swe przemówienia na język zrozumiały, do budowania wspólnoty. Co więcej, nawet u tego, kto się modli pod wpływem daru języków, umysł nie odnosi żadnych korzyści. Dar języków przypomina rodzaj ekstazy. I dlatego wyobraźmy sobie, mówi Paweł, że na zgromadzenie chrześcijan, na którym wszyscy mówią językami, wchodzą niewierzący. Czyż nie powiedzą, że szalejecie? Pyta apostoł. Trzeba więc ograniczyć te przemówienia, podsumowuje, w różnych językach podczas zgromadzeń chrześcijańskich, i to pod warunkiem, że będzie tłumacz.
Można odnieść wrażenie, że święty Paweł nie przykłada wielkiej wagi do tego charyzmatu.
Może nie tyle nie przykłada wielkiej wagi, co widzi go we właściwej perspektywie, nie dając się ponieść cudowności tego zjawiska, ale chłodno je oceniając. Jeszcze jedno zasługuje na uwagę. Według świętego Pawła ten, kto mówi językami, zwraca się do Boga, modli się, błogosławi Boga, czyni mu dzięki. Jego słowa, niezrozumiałe dla otoczenia, nie są takimi dla Pana Boga, są jego uwielbieniem. Opisując wydarzenie w Cezarei, święty Łukasz podkreśla, że obecni zdawali sobie sprawę z tego, że Duch Święty stąpił na Korneliusza i na jego rodzinę, gdyż słyszeli, że mówią językami i wielbią Boga. W opisie Pięćdziesiątnicy z kolei zaznacza, że obecni słyszeli, iż apostołowie głoszą wielkie dzieła Boże.
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wspomniane określenia Dziejów Apostolskich odpowiadają temu, co święty Paweł rozumie przez przemawianie w językach.
Trzeba jednak zwrócić uwagę, że w opisie wydarzenia w domu Korneliusza autor wspomina: słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. A więc występują tutaj dwa określenia: mówić językami i wielbić Boga. Dlatego tej wypowiedzi można nadać jeszcze inny sens. Duch Święty objawia swoją obecność z jednej strony w mówieniu językami, a z drugiej przez natchnienia do wielbienia Pana Boga, które każdy może zrozumieć. Potwierdzeniem takiego rozumienia mogą być pieśni należące do prorockiego gatunku literackiego, jak to czytamy na przykład na początku Łukaszowej Ewangelii, że Zachariasz został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc: niech będzie uwielbiony Pan Bóg Izraela. Dlatego można przyjąć, że w przypadku Dziejów Apostolskich, o wydarzeniu w domu Korneliusza, chodzi o dwa różne objawienia Ducha Świętego. Korneliusz i jego rodzina mówili językami i sławili wielkość Boga. Ale są to raczej dwa aspekty tej samej rzeczywistości. Są sobie podporządkowane. Mówili językami, wielbiąc Boga, albo mówiąc językami, wielbili Boga. I taka konstrukcja jest całkowicie naturalna. Ale wróćmy do Pięćdziesiątnicy.
Ci, którzy brali udział w wydarzeniach, oświadczyli: słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boga. Czy to stwierdzenie nie rzuca więcej światła na te kwestie?
Zwraca tutaj przede wszystkim naszą uwagę zwrot "w naszych językach". A więc ci, którzy słuchali apostołów, słyszeli swoje ojczyste języki, to stwierdzenie wyraźnie wskazuje, że chodzi o zrozumiałe przemówienia. Chociaż skierowane do Boga, przypominają nie tyle modlitwy ekstatyczne, jak to czytamy w pierwszym liście do Koryntian, ale przypominają raczej natchnione hymny, podobne do tych, o jakich wspomina święty Łukasz, gdzie na przykład Maryja wielbi Pana Boga pod wpływem Ducha Świętego. Czy jak o tym czytamy w Apokalipsie, że pod wpływem Ducha Świętego tłum zaczął wielbić Boga, śpiewając o Jego niezwykłych czynach. Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu. Właśnie gdy Duch Święty napełnił ich serca, pozwoli im wypowiedzieć podziw i uznanie w stosunku do Boga. I te odczucia znajdują swój odzew w hymnach, które są owocem daru proroctwa, a nie, jak powiedzieliśmy, glosolali. Dlatego można też zrozumieć, dlaczego święty Piotr zastosował do tej sytuacji słowa, o których prorok Joel zapowiadał wylanie Ducha Świętego. Wylanie to spowodowało prorokowanie tych wszystkich, którzy go otrzymali. Dlatego apostoł odnosi się tutaj do tradycji prorockiej.
Tak więc mimo pewnych zbieżności z tym, co teksty biblijne nazywają darem języków, wydaje się, że charyzmat udzielony apostołom przez Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy miał inną naturę.
Był bardziej zbliżony do tego, co nazywamy właśnie prorokowaniem. Były to hymny pochwalne, określane zazwyczaj w Nowym Testamencie właśnie jako prorokowanie, zgodnie zresztą z sensem przytoczonego przez świętego Piotra proroctwem Joela. Można przyjąć, iż Duch Święty sprawił, że apostołowie wygłaszali ekstatyczne przemówienia, po ludzku niezrozumiałe, ale równocześnie ten sam Duch spowodował, że każdy ze słuchaczy je rozumiał.
Czy można więc ostatecznie sprecyzować, co ma święty Łukasz na myśli, mówiąc o darze języków w Dzień Pięćdziesiątnicy?
Jak powiedzieliśmy, w opisach wydarzeń w Cezarei, w Efezie, Koryncie występuje zwrot mówić językami. Natomiast w opisie Pięćdziesiątnicy pojawia się określenie mówić obcymi językami. Widać, że tutaj święty Łukasz dorzucił przymiotnik obcy. W innych zaś miejscach nie odczuwa potrzeby takiego uzupełnienia. Popatrzmy na kontekst występowania tego wyrażenia. Mianowicie po tym stwierdzeniu, że apostołowie mówili obcymi językami, autor dodaje: i każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Natomiast dalej podkreślona jest niezwykłość tego zjawiska. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Oraz każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty, dziwią się słuchacze. A po wyliczeniu narodów święty Łukasz powtarza: słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Tak więc opis zdaje się nie pozostawiać żadnej wątpliwości. Mówić obcymi językami oznacza mówić w języku każdego ze słuchaczy. I gdy autor Dziejów Apostolskich stwierdza, że apostołowie zaczęli mówić obcymi językami, można rozumieć tę wypowiedź tylko w tym sensie, iż mówili oni językami, których przedtem nie znali. Jest to wypełnienie obietnicy Chrystusa. Pan Jezus powiedział: nowymi językami mówić będą. Na zebraniach słowa charyzmatyków trzeba było tłumaczyć. Tutaj nie ma żadnej wzmianki o tłumaczeniu. Wszyscy rozumieją wielkie dzieła Boga głoszone przez apostołów.
Opis nie pozwala więc na twierdzenie, że apostołowie wygłaszali niezrozumiałe dźwięki, które Duch Święty uczynił zrozumiałymi dla słuchaczy w ich ojczystym języku.
Nie pozwala na takie twierdzenie. Przemawia zatem nacisk położony na czasownik słyszeć oraz wspomniane już zwroty: każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty. Słyszymy ich, głoszących w naszych językach. Tekst kilkakrotnie kładzie też nacisk na słowo mówić i tym samym zdaje się wskazywać kierunek interpretacji. Czyli autor daje do zrozumienia, że apostołowie mówili językami różnych narodów. Słyszeli je wszyscy w swoim własnym języku. I to, że ludzie różnych narodów rozumieli słowa apostołów, jest owocem działania Ducha Świętego. Wyraża też myśl o powołaniu wszystkich narodów do wiary i zbawienia. Znalazło to wyraz w wyliczaniu krajów, z których pochodzili słuchacze Piotra.
Przejdźmy więc jeszcze do zwrócenia uwagi na kolejny, zaakcentowany przez świętego Łukasza motyw, czyli wskazanie całego tłumu, który był świadkiem zesłania Ducha Świętego. Zastanawia, że autor tak skrupulatnie wymienia całą listę narodów, z których pochodzili.
To ważne, żeby zauważyć przede wszystkim, iż w ten sposób święty Łukasz chce powiedzieć, że zstąpienie Ducha Świętego łączy się z głoszeniem powszechnego powołania do wiary i zbawienia. Wiary i zbawienia oferowanego wszystkim, nie tylko Żydom. Usiłowano bowiem nieraz zamknąć działanie Boga w granicach jednego tylko narodu, potomków Abrahama, ludu Bożego Starego Przymierza. A tutaj natomiast otwiera się cały świat. Przecież konsekwencją tych wydarzeń było głoszenie Ewangelii wszystkim narodom. Może warto tutaj dodać, że egzegeci podkreślają, że dar języków w takiej formie, jaki widzimy go w dzień Pięćdziesiątnicy, był jednak darem przejściowym, niestałym, objawiającym się tylko w niektórych momentach. I na co dzień apostołowie oczywiście musieli się uczyć obcych języków, aby korzystać też z pomocy, albo korzystać też z pomocy tłumaczy. Afrykański autor z VI wieku tak wyjaśnia dar języków. A zatem, jeśli ktoś powie jednemu z naszych: otrzymałeś Ducha Świętego, czemu więc nie przemawiasz wszystkimi językami? Ten niech mu odpowie: owszem, przemawiam nimi, bo należy do ciała Chrystusa, czyli do Kościoła, który przemawia wszystkimi językami. Bo cóż innego Bóg wtedy oznajmił przez Ducha Świętego, jeżeli nie właśnie, że Jego Kościół będzie przemawiał wszystkimi językami?
Autor akcentuje, że świadkami zesłania Ducha byli ludzie ze wszystkich narodów pod słońcem, a wymienia ich tylko kilkanaście i to mało precyzyjnie.
Może warto tu przytoczyć cały ten dłuższy pasus. Czytamy w wersetach od 5 do 12 takie słowa. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie, słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć. Co to ma znaczyć? Mówili jeden do drugiego. Upili się młodym winem, drwili inni. Tak więc autor wspomina o mnóstwie ludzi. Co ważne, mimo tego, że mówi o różnych narodach, to oni wszyscy są Żydami. Na początku swojego przemówienia do nich święty Piotr pozdrawia ich przecież formułą: mężowie Judejczycy. Uogólniając, możemy powiedzieć, że chodzi o Żydów, którzy mieszkali w Jerozolimie, i tych, którzy z różnych części świata przyjechali na święto.
Jakie więc znaczenie ma to wyliczanie poszczególnych nacji?
Przede wszystkim autor Dziejów Apostolskich sygnalizuje, że realizuje się Boża obietnica o wylaniu Ducha Bożego na wszelkie ciało. Jak chwilę później święty Piotr przytoczy tekst z Księgi Joela. Natomiast lista narodów jest po prostu obrazem całej ludzkości, dla której dar Ducha jest przeznaczony. W ten symboliczny sposób święty Łukasz ukazuje całą ludzkość. Dlatego z konieczności lista nie jest kompletna, a wymienione zostały tylko te kraje, w których istniały szczególnie liczne i silne gminy żydowskie.
Listę rozpoczynają Partowie.
Co charakterystyczne, gdybyśmy popatrzyli na mapę, to zauważymy, że narody są wymienione ze wschodu na zachód. Partowie reprezentują praktycznie wschodnie krańce świata. Tak w czasach rzymskich powszechnie nazywano mieszkańców Persji. Po nich są Medowie i Elamici, czyli mieszkający na północ od Zatoki Perskiej, chodzi o mieszkańców Mezopotamii. Nie są oni już znani w okresie Nowego Testamentu, pozostało po nich jedynie wspomnienie w przekazach historycznych. Inne nazwy to prowincje mezopotamskie, małoazjatyckie, egipsko-libijskie. Niespodziewanie wymieniona jest w tym kontekście Judea. Rozrywa ona geograficzny porządek przyjęty przez autora. Budzi to zdziwienie, dlatego szukano różnych rozwiązań, Jedni odrzucają całkowicie autentyczność tego określenia, przecież w Judei nie mówiono odrębnym językiem. Niektórzy domyślali się, że w tekście pierwotnym wymieniona była Armenia czy Syria. Takie twierdzenie nie ma jednak uzasadnienia w kodeksach dziejów apostolskich. Jeszcze inni uważają, że zamiast terminu Judajan, Judea, pierwotnie był termin Judajoi, czyli Żydzi. Chodziłoby zatem o Żydów mieszkających w Mezopotamii i Kapadocji. Następnie święty Łukasz wymienia mieszkańców Azji Mniejszej, właśnie Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii. Azja jako nazwa prowincji rzymskiej nie oznaczała wtedy całego kontynentu, ale obszar nazwany dzisiaj Azją Mniejszą. Na wschód od prowincji Azja znajdowała się Frygia, natomiast Pamfilia na brzegu południowym Azji Mniejszej.
Jest też wzmianka o Rzymie, czyli mieście, i wydaje się nie pasować do tej listy.
Z licznej kolonii żydowskiej w Rzymie wielu mogło wtedy przybyć do Jerozolimy. Święty Łukasz, który miał zawsze na uwadze Rzym, tą wzmianką mógł zasygnalizować, że oni właśnie pierwsi zanieśli do Rzymu Jezusową naukę. Pewną niespodziankę natomiast stanowią umieszczeni na końcu spisu Kreteńczycy i Arabowie. Wszystkie wymienione ludy w podsumowaniu święty Łukasz ujmuje w dwie kategorie – Kreteńczycy i Arabowie. Wyjaśniamy to tak, że pierwsi oznaczają mieszkańców Zachodu, a drudzy Wschodu. Formuła ta ma na celu podkreślenie uniwersalnego znaczenia opisywanych wydarzeń.
Intencja włączenia tej listy do opisu zesłania Ducha Świętego jest więc jasna.
Jak już wspomniałem, autor chce pouczyć czytelników, że wszystkie narody pod słońcem były reprezentowane przez Żydów, którzy stanowili tłum w dniu Pięćdziesiątnicy. Dlatego nie była mu potrzebna lista kompletna. Chciał tylko wspomnieć niektóre narody, nawet mało znane i odległe. Podkreślił, że one także były reprezentowane w Jerozolimie. Chodziło o to, by zaznaczyć, że w pewnym sensie cały świat był symbolicznie obecny, stał się świadkiem przyjścia Ducha Świętego oraz usłyszał Słowo Boże. A więc każdy naród zwołany jest do Jerozolimy, aby był świadkiem narodzenia się nowej epoki, epoki Kościoła, która rozpoczyna się zesłaniem Ducha Świętego.
Opis kończy wzmianką, że dar języków wywołał zdumienie i pytanie tłumu, co to ma znaczyć.
Różne były reakcje obecnych na to, co zobaczyli. Jedni z nich nie wiedzieli, co to znaczy, co o tym myśleć. Jednak w ich zachowaniu domyślać się można możliwość pozytywnego podejścia do tego, co się działo. U niektórych bezradność przerodziła się w szyderstwo, drwili z apostołów. Posądzają ich nawet, że upili się młodym winem, mówią od rzeczy. Piotr odpowiedział im prawdopodobnie z uśmiechem nutą humoru, że to dopiero ranek, 9:00, a więc za wcześnie na picie. W Ziemi Świętej pito bowiem wino dopiero po posiłkach popołudniowych. Ci kpiący mieli jednak pod pewnym względem rację. Apostołowie nie pili wprawdzie wina, ale byli upojeni Duchem Świętym, jego darami mądrości i męstwa. Dlatego nie bali się otworzyć szeroko drzwi wieczernika, w którym dotychczas kryli się z obawy przed aresztowaniem, i wyjść na ulicę, aby głosić zmartwychwstanie Chrystusa. A przemawiali z taką mądrością, siłą przekonywania, miłością, że pielgrzymi zrozumieli ich i przyjęli ich słowo. Owocne było zwłaszcza przemówienie Piotra, po którym, jak czytamy, nawróciły się 3000 dusz.
Tym stwierdzeniem kończymy dzisiejszą audycję i zapraszamy na następną, w której przyglądniemy się bliżej mowie świętego Piotra po zesłaniu Ducha Świętego i temu, jakie były owoce działania Ducha nie tylko w Pięćdziesiątnicę. Dzisiejszy wykład zatytułowany Zaczęli mówić obcymi językami z cyklu Duch Święty w Dziejach Apostolskich poprowadził ksiądz profesor Robert Głuchowski. Dziękuję księdzu profesorowi.
Dziękuję, szczęść Boże Panu i wszystkim słuchaczom.
Szczęść Boże. A na zakończenie tradycyjnie pytanie konkursowe. W jakiej części świata żyli Partowie? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium tarnów.gość.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłały na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.